Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko panu profesorowi Andrzejowi Horbanowi, szefowi Rady Medycznej przy premierze. Panie profesorze, czemu pan broni Barbary Nowak, kurator małopolskiej?
A przed czym?
Przed krytyczną opinią Rady Medycznej. Rada Medyczna już w niedzielę miała gotowe krytyczne stanowisko wobec pani kurator, a pan opublikował je dopiero wieczorem w poniedziałek, bo pan się, nie wiem, nie chciał narazić.
Nie.
Takie przynajmniej, tak przynajmniej twierdzi wczorajsza Gazeta Wyborcza, tak twierdzą opozycyjne media.
Prawda jest niesłychanie prozaiczna. Tekst ja napisałem w niedzielę rano, o 7:00, wsiadłem do samochodu i wracałem z urlopu. Mhm. Zajęło to kilkadziesiąt godzin, bo daleko. A potem trwała dyskusja nad cyzelowaniem słów.
Ale to podobno pan cyzelował.
No, pan koledzy. Zasada działania Rady Medycznej jest taka, żeby osiągnąć konsensus.
No dobrze, panie profesorze, napisaliście, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych. To a propos pani Nowak, która raczyła była powiedzieć, że szczepienia to eksperyment i nie poleca generalnie.
No nie. Podtrzymujemy oczywiście tę opinię i to jest jasne i klarowne, ponieważ szczepienia mają podstawową rolę w zapobieganiu nieszczęściom, jakim jest ciężka choroba i
profesor,
śmierć.
Profesor, o szczepieniach to my jeszcze chwilę porozmawiamy. Tak, mówimy
o szczepieniach. I teraz, jeżeli ktoś się wypowiada na temat szczepień negatywnie, to zaczyna podważać politykę państwa. I osoba taka, która podważa, nie powinna pełnić funkcji publicznych. To jest jasna zdecydowanie opinia Rady, którą też podtrzymuję.
Czyli pana zdaniem Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana?
Powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie i nie powinna się zajmować w ogóle medycyną, ponieważ o tym nie ma pojęcia. No ale to jest w Polsce również, jak pan redaktor wie, nagminne. W tej chwili wszyscy się znają na wszystkim, łącznie z pańskimi kolegami.
Dobrze, ale profesorze, to zostawmy w takim razie, zostawmy panią kurator. Porozmawiamy o szczepieniach, bo pan mówi, że one zapobiegają. Wczoraj było bardzo ciekawe głosowanie na Sejmowej Komisji Zdrowia, która przyjęła ustawę HOCA. To sekunda wyjaśnienia. Proszę państwa, chodzi o taką ustawę, dzięki której pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie. Ale tam było lepsze głosowanie, bardzo, bardzo ciekawe. Mianowicie był wniosek o to, żeby obowiązkowym szczepieniom przeciw COVID-owi poddać posłów i senatorów. I ten wniosek nie przeszedł. Był remis 16-16, jedna osoba się wstrzymała. Sejm tego wniosku nie przegłosował. Dlaczego posłowie nie chcą obowiązkowych szczepień?
A musi pan się posłów zapytać.
A jak pan sądzi?
A nie, w ogóle nic nie sądzę.
A pan w tej sprawie jakie ma zdanie?
My mamy jasne i zdecydowanie zdanie. Znowu jako lekarze, jako członkowie Rady Medycznej nie można odrzucać 300 lat postępu medycyny i wracać do XVIII wieku.
Ale pytanie nie brzmi, czy się szczepić, tylko czy się szczepić obowiązkowo.
Pytanie brzmi, czy się szczepić. Natomiast jeżeli się szczepić, to część osób, należy wprowadzić mechanizmy prawne, które w pewien sposób przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości. Po pierwsze, słowo obowiązkowe szczepienie oznacza, że administracja państwowa, administracja medyczna musi zorganizować całe szczepienia w ten sposób, żeby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia. Umożliwienie przeprowadzenia dostęp. Drugą stroną jest wprowadzanie czegoś, co byśmy nazwali restrykcjami albo w drugiej stronie nakłanianiem obywatela.
Prawda? Mówi pan szczepienia, tak zwane paszporty COVID.
Na przykład paszporty COVID-owe, które jest to pewna forma nakłaniania, utrudniania życia obywatelowi, który się nie zaszczepił.
Nie zaszczepił i ułatwianie temu, który się zaszczepił.
Tak jest.
Tylko jak pan widzi,
ale nie ma to znaczenia, znowu, jeżeli chodzi o złośliwość wobec ludzi. No, jeżeli
tylko,
popatrzymy na to, co się dzieje.
Paszporty covidowe jeszcze rok temu, pół roku temu, wydawały się tym, co nas uchroni przed rozmaitymi restrykcjami. Zaszczepiłem się, dostaję paszport covidowy, mogę chodzić do kina, restauracji, podróżować po świecie, generalnie wolność. No i cóż się okazuje? Nie, tak nie jest,
no,
jeśli chodzi
tak
o podróżowanie.
Nie, no,
panie profesorze.
Wspomniałem od tego, że właśnie wracałem sobie z urlopu, prawda? Co musiałem wykorzystać, bo to jest zaległy z 2020. No trudno, pracodawca wysłał.
Już trudno, pojechał pan na urlop.
No i tam, w kraju, w którym byłem, ościennym, paszporty covidowe są używane powszechnie.
No dobrze, tylko żeby na przykład wjechać do Włoch, na przykład, czy nie wiem, tam do Francji, czy coś, trzeba mieć nie tylko, do Francji chyba nie, ale trzeba mieć nie tylko paszport covidowy, ale również trzeba mieć testy. Nagle się okazuje, profesorze, że te paszporty, o które się tak biliśmy i jak się dopytywaliśmy tych ministrów, czy na pewno będą, są...
To wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej oczywiście. W kraju, dobrze, w kraju ościennym testów nie wykonywano.
W Niemczech. W Niemczech na nartach. Niech się pan przyzna. Dobrze, profesorze, ale to w takim razie, bo czeka nas piąta fala koronawirusa, tak przynajmniej twierdzi minister zdrowia. 200 tysięcy, 300 tysięcy zakażeń dziennie, tak?
No, trudno przewidywać tak dokładnie przyszłość. Żebym znał liczby, to bym zaraz zagrał w totolotkę, co będzie w przyszłości.
A to ja mam jedną wątpliwość, tylko drobną. Wie pan, ile się w Polsce robi testów?
Około 100 tysięcy, tak.
Nie, około średnia jest 83 tysiące dziennie.
Około 100 tysięcy, tak.
Przepraszam, ale jak mamy sprawdzić, że jest 200 tysięcy nowych przypadków dziennie, skoro robimy 80 tysięcy testów?
No można zrobić.
No ale zrobić
ale
ile?
Ale już 500 000 się nie da zrobić.
No to jak się nie da zrobić tylu testów, to będziemy po prostu mieli więcej chorych, niż będziemy w stanie to pokazać, tak?
Tak, i tak cały czas mamy.
No tak, tylko że teraz nagle się okaże, że będzie ich 3 razy więcej, a nie trochę więcej.
Jest takie ryzyko. Na tym właśnie polega cała powaga chwili i cały problem.
No dobrze, ale profesorze, to niech mi pan jeszcze odpowie na parę pytań, no bo dobrze, najważniejsze. Pamięta pan, bo to jest a propos szczepień i ich skuteczności, pamięta pan rok temu, także tutaj w tym studiu opowiadał pan, że jak już będą szczepionki, jak już się zaszczepimy tymi dwiema dawkami, to jest po prostu żyć nie umierać, już nas nic nie trafi.
Trochę jesteśmy niedaleko, bo w momencie jak się zaszczepimy dwoma,
ja jestem zaszczepiony 3 dawkami i wszyscy mi mówią, że teraz zachoruję na Omikrona.
Dobrze, ale będzie pan żył, a nie umierał.
Czyli dzięki jakby, za takie życie. Ja po prostu nie chcę chorować.
Ale to znakomicie, no nie ma takiej opcji.
Jest, profesorze, ale mówiliście inaczej. Koronawirus jest dużo bardziej stabilny od wirusa grypy. W przypadku szczepionki odporność raczej będzie się utrzymywała przez wiele lat. Kto to powiedział?
Takie były przypuszczenia, że tak powinno być. Tak jest.
W grudniu 2020 roku.
Jeszcze nie było szczepionki wtedy.
Zaraz. Moim zdaniem Krystyna Janda już była zaszczepiona, a jeśli nie, to tydzień
za
później.
Za chwileczkę, tak. Nie. Teraz jadąc tak.
Koniec epidemii widzimy w momencie, kiedy zaczną się masowe szczepienia i te szczepienia po kilku tygodniach, podkreślam, po kilku tygodniach zaczną przynosić skutek, będziemy w dużo lepszej sytuacji. To znowu pan. Wszyscy mówiliście, że jak się zaszczepimy, to nie będziemy roznosić wirusa.
Wszystko jest
prawdą. Nadal się okazuje, że zapadamy, roznosimy.
Wszystko jest prawdą. Co to kompletnie?
Ale to co, byliśmy oszukani? Czy wy nie wiedzieliście, o czym mówicie?
Jak mi pan redaktor pozwoli dojść, to ja do głosu, to ja, prawda?
Ostatnie zdanie i przechodzimy do internetu. Proszę.
Na Ziemi żyje 7,5 miliarda ludzi. Dziękuję.
Radio RMF24, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Spróbuję się jednak dowiedzieć, czy my tu byliśmy oszukiwani, czy ktoś nie wiedział. Przytoczę wszystkie, no może nie wszystkie, argumenty tych, którzy twierdzą, że szczepionki to była chucpa. Radio RMF24, interia.pl. Skoczam RMF-u. Dziękujemy. No dobrze, profesorze, bo są tacy, którzy mówią, byliśmy oszukiwani. Doktor Zbigniew Martyka z Dąbrowy Tarnowskiej, lekarz, ordynator. On ma tam teraz jakieś postępowanie w Radzie Medycznej, przepraszam.
W izbach lekarskich.
Tak, w izbie lekarskiej oczywiście. Ale on jeden argument przytacza. I trudno się oprzeć, że coś może być na rzeczy. Pisze bowiem tak, pan doktor, że w maju 2021 roku, czyli ledwo co, kiedy jeszcze wmawiano nam, że jesteśmy na ostatniej prostej, wystarczy się tylko zaszczepić, władze już wiedziały, że będą szczepić społeczeństwo co kilka miesięcy. Na początku maja został zaakceptowany przez Komisję Europejską nowy kontrakt z Pfizerem i on przewidywał dostawę prawie 2 miliardów, 1,8 miliardów szczepionek, dawek. Na te 2 lata, 2021-2023. Unia Europejska chciała blisko 2 miliardy szczepionek, gdy ma 450 milionów mieszkańców.
Się zgadzało.
Tak, tylko to by się to by oznaczało, że już wtedy wiedzieliście, że będzie trzeba się szczepić co roku.
Nie, wie pan, nie tak.
No, nie tak? To po co kupować dwa razy więcej dawek niż na potrzebne?
Po kolei, nie, tego właśnie nikt nie powiedział, że jest więcej niż potrzebne. Po pierwsze, zacznijmy od tego, na Ziemi żyje 7,5 miliarda ludzi. Mhm. Szansa na to, żeby wirus przestał krążyć i przestał zabijać ludzi, jest wtedy, kiedy zaszczepi się określony odsetek społeczeństwa. To wiadomo od dawna, tak. To jest kanon epidemiologii od,
tak, mówiliście,
od 300 tak. lat. W zależności od rodzaju patogenu, zjadliwości przenoszenia, dróg przenoszenia, ten odsetek jest różny. Generalnie w tym przypadku jest około 80-90%. Jednak te 10% ludzi nie zaszczepi się z takich czy z innych powodów.
Dobrze, ale
profesorze, lub też nie odpowie, bo jest na przykład chora. Ma uszkodzony układ immunologiczny, jest starsza. Proszę popatrzeć na mnie. Mhm. Nie, ja mam świetną odporność, ale ludzie w moim wieku, ja codziennie jestem chory, więc mam prostą dostaję prostą dawkę boosterową codziennie.
Ale profesorze, zupełnie serio, no to bo tu pytanie jest inne.
Kończąc teraz wywód. Na to, żeby opanować epidemię na świecie, musi być albo wirus zmutowany, on mutuje w...
Ale to mamy już mutację.
No mamy mutację i on jest jakby klasycznie znowu bardziej zaraźliwy, ale też mniej zjadliwy.
Taki jest omikron podobno.
Pan
tego też nie wie na pewno.
No jest to nowa wersja.
Dobrze, ale
Musimy pozbierać dane kliniczne, ale wygląda na to, że tak jest. Zwłaszcza, omikron jest wtedy łagodniejszy, kiedy trafia na ludzi młodych i albo też zaszczepionych.
Dobrze, profesorze, pan nam teraz mówi, że jak jesteśmy zaszczepieni, to będziemy to lepiej przechodzić. Ale jeszcze niedawno, jeszcze kilka miesięcy temu, jeszcze pół roku temu, mówiliście, że szczepionka chroni przed zakażeniem.
No, szczepionka w dużej mierze chroni przed zakażeniem.
Jakby znaczy to, że każdy... Ja nie muszę szukać daleko. Mój własny brat przyjął dwie dawki. Teraz już później chyba przyjął trzecią, ale między drugą a trzecią dawką zdążył zachorować na COVID. Mój przyjaciel serdeczny zachorował na COVID, przyjął dwie dawki i zachorował na COVID.
Tak, przeżył.
Żyje, ale...
Znakomicie.
Pierwszą, kiedy był jeszcze niezaszczepiony, pierwszą jakby chorobę, też przeżył.
No. Nie, no nie jest to choroba w 100% śmiertelna.
No i chwalić Boga, ale wie pan co,
Boga tylko... Ojca, no nie róbmy z tego...
No nie, ale profesorze, problem nie polega na teraz na tym, jaka to jest choroba, tylko na tym, co wy o niej wiecie. No bo ludzie zadają sobie pytania właśnie takie, jak doktor Martyka.
Nie
jesteśmy oszukiwani?
Nie. My wiemy to, co wiemy, ponieważ jest to nowa jednostka chorobowa. W związku z tym jest za każdym razem, jak pokaże się jakiś nowy patogen, jest badana. No, są zbierane dane kliniczne, są zbierane dane wirusologiczne.
Profesorze.
Są analizowane. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości tutaj, prawda?
Dobrze,
opieramy
się raz,
na pewnych
naszych
doświadczeniach.
Dlaczego słyszeliśmy cały czas, że będziemy szczepieni raz, a nie 100 razy?
Nikt tak nie twierdził. To...
Jak to nikt tak nie twierdził? No jeżeli, no dobrze, nikt nie mówił na stówę, ale to pan sam własny, pan. No.
Nie, no gut, no wszyscy na 100% nie wiedzą. Szczepionka jest przygotowywana. Są robione badania kliniczne. Pokazuje się, że na pewien czas utrzymuje się odporność. Nie ma właściwie szczepionek, generalnie szczepionek, poza pewnymi wyjątkami, które dają pełną odporność do końca życia.
Profesorze, ale jesteśmy szczepieni jako dzieci.
Ale na co innego, nie na COVID-a.
Tak.
Aczkolwiek jakby tak pojechać dokładnie, to właśnie dzieci są naturalnie szczepione na koronawirusa, ponieważ 20% infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci w szkołach wiosenno-jesiennych są spowodowane przez kuzynów tegoż koronawirusa. Podobne koronawirusy, dlatego też dzieci chorują bardzo, bardzo łagodnie.
Dobrze, profesorze, jeszcze raz. Dlaczego? Znaczy to nie, to właściwie No bo rozmowa z panem jest o tyle utrudniona, że ja zadaję pytanie i mam takie poczucie, że proszę się nie gniewać, nie uzyskuję odpowiedzi.
No nie ma odpowiedzi w biologii na zasadzie tak czy nie. To
tak, zaraz, dlaczego wy tych odpowiedzi udzielaliście? Ale dlaczego w takim razie mówiliście?
Nie, my mówimy, co mówimy. Potem
a to teraz tak mówicie. Mówiliście kilka miesięcy temu co innego.
No my mówimy co jedno, a pytanie, co pan redaktor z tego zrozumie i co pan redaktor z tego
wytnie. No niech się pan nie gniewa, to jest arogancja.
Tak,
być może ja rzeczywiście jestem nie za mądry, ale mam takie głębokie poczucie, że jak się mówi to, co pan mówi, to ludzie mają prawo zrozumieć to tak jak ja. Więc może to jednak nie jest tak, że my jesteśmy za głupi, żeby zrozumieć, ale wy dość nieudolnie posługujecie się polszczyzną.
Bardzo możliwe.
Zacytuję panu raz jeszcze pan powiedział.
Bardzo możliwe.
To pan powiedział, że koronawirus jest dużo bardziej stabilny od wirusa grypy.
Bo jest.
Odporność raczej będzie utrzymywała się przez kilka lat. Inni profesorowie...
Doskonale. Już pan inni profesorowie byli... Już pan zacytował prawidłowo polszczyzną. Raczej przez kilka lat.
Tylko, że jednocześnie...
Dokładnie słowo
to była
raczej.
Ta jedna wypowiedź.
Tak.
Każda inna wypowiedź pana, pańskich kolegów i koleżanek była taka: szczepcie się, bo to chroni przed, przed ponowną infekcją. To chroni przed przenoszeniem. To chroni w ogóle przed chorobą. No tak mówiliście. Pan sam tak mówił.
Nie, no, chroni. Chroni przed ciężkim przebiegiem choroby.
Znaczy, pan, teraz, pan zmieni na, teraz pan zmienia to zeznania na ciężki przebieg.
Nie. No,
ale
no,
ludzie...
Człowiek profetycznie nie jest w stanie przewidzieć. No.
Dobrze, profesorze.
My nie jesteśmy w stanie przewidzieć
ludzie
przyszłości.
Ludzie zaszczepieni też umierają na COVID. To nie, jest, nie są pojedyncze przypadki.
W ogóle ludzie umierają i też umierają na COVID. Jeżeli to prawda.
Ale
niestety.
Zaszczepieni również?
Szczepieni również.
To po co się szczepić, skoro i tak może...
Dlatego, że szczepienie zmniejsza w znakomity sposób ryzyko zgonu.
No dobrze, to jest...
W znakomity sposób, to znaczy kilkadziesiąt razy. Jeżeli się porówna nawet polskie dane.
No dobrze, to ludzi, widać, to widać w Izraelu na przykład.
Jasne, ale mamy nawet dane polskie. Ja nie bez kozery tutaj przyszedłem z podpórką tak, intelektualną widzę. Parę kartek.
A pan mnóstwo się kartek
tutaj
zwykle sam.
Zabezpieczyłem się na wszystkie możliwe sposoby.
Dobrze, i co mi pan chce powiedzieć? Z tej polszczyzną,
ale proszę uprzejmie. Umieralność na COVID w różnych grupach wiekowych Polaków wśród osób niezaszczepionych i zaszczepionych trzema dawkami osoby na 100 tysięcy. W wieku 60 lat i więcej, to jeszcze nie pan, ale ja już tak, osoby, które dostały 0 dawek, umiera 152,7 na 100 tysięcy. Osoby, które
to bardzo
dostały
dużo.
Bardzo dużo, niestety. Osób, które dostały 3 dawki, 3,6. Proszę sobie podzielić tę różnicę.
50 razy.
Tak jest, dokładnie. I to jest ta różnica. I to jest ta tragedia. Jeżeli zaczynałem podważać, zaczynając od początku naszej rozmowy, sens szczepień. To jest właśnie sens szczepień. Bo osób w pańskim wieku, skądinąd zacnym, czyli 50-59 lat, młodzi ludzie.
Bardzo, tak.
Bardzo. Zero dawek, czyli niezaszczepieni, 20,3 na 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast wśród osób zaszczepionych 0,3.
Okay.
I to jest odpowiedź na pytanie, jak działa szczepionka. No działa. Nie tak, jakbyśmy chcieli, że wszystkie,
tak,
że 0,0, ale niestety działa.
Profesorze, dobrze, ale jak patrzymy na liczby zgonów, to niech mi pan to wytłumaczy, bo jak patrzę na liczby zakażeń, to my nie jesteśmy na przykład bardziej zakażeni niż gdzie indziej w Europie. Okej, może jesteśmy, tylko nie mamy testów. Natomiast jeśli chodzi o zgony, to jesteśmy na 4. miejscu w Europie. Średnia zgonów na 100 tysięcy mieszkańców.
Znaczy jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie.
Najwięcej ludzi umiera w Bułgarii, później tak. Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, no Bałkany generalnie.
Nie, świetnie.
A zaraz potem my.
Świetnie. To jest właśnie dokładnie skorelowane z odsetkiem zaszczepionej populacji. Im większy odsetek zaszczepionej populacji, tym mniejsza liczba zgonów. No te dane są też dokładne. Bardzo proszę, następna karteczka. Jakbym się przygotował dzisiaj do szkoły, to bym chyba za 4 dostał.
No dobrze.
Plus
no
może nawet, prawda?
Proszę bardzo.
Wyszczepialność 84%, a liczba zgonów 4 miliony populacji. Estonia. Finlandia 83%, liczba zgonów 7. W Holandii trochę gorzej, 81%, a liczba zgonów 17 na 7.
Dobrze, w Polsce jest wyszczepieni... jest chyba 62%
dorosłej populacji.
A, 60% dorosłej.
Dorosłej populacji, a liczba zgonów 49 na 100. I to jest ta różnica. Jeżeli się nie będziemy szczepić, to będziemy umierali. Niestety, te liczby są przerażające, ale jasne i klarowne.
Profesorze, dobrze, to jeszcze raz. Czy powinny być obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi?
W momencie, kiedy 40% albo połowa panów posłów, a 40% społeczeństwa się nie zaszczepiło dorosłego, to oczywiście tak, należy zrobić wszystko, żeby przekonać ludzi, żeby się zaszczepili, ponieważ szczepienie ratuje życie i ratuje zdrowie.
Ale przekonać, pan mówi. A ja pytam o to, czy należy to na nich wymusić.
Jedną formą przekonywania, jeżeli nie można zrobić tego werbalnie, jest wymuszenie. My stosujemy pewne formy wymuszania.
No tak, dzieci są na przykład szczepione obowiązkowo.
Dzieci są szczepione obowiązkowo. Paszporty, niewpuszczanie ludzi, ustawa Hoca, prawda? To jest pewna forma przymusu. Ale to trzeba sobie powiedzieć jasno. Ludzie, zaszczepcie się, bo inaczej będziemy umierali.
Panie profesorze, my to mówimy tak średnio, 3 razy dziennie od roku.
Ja mówię od 2 lat, jak pan zauważył słusznie, szczepmy się.
Dobrze.
Więcej rozmawiam z
pan nie mógł tego mówić, bo nie było szczepionek, ale
jak
okay.
Będzie szczepionka, prawda?
Dobrze, ale jest już szczepionka.
Więcej rozmawiam z pacjentami.
40% Polaków to jest bardzo dużo.
Jeszcze panu powiem gorzej. Jeszcze panu powiem gorzej. Ja pracuję na oddziale covidowym, czy zakaźnym, który jest właściwie covidowy. 90% pacjentów, którzy do nas trafia, są to osoby niezaszczepione.
No i? Niektórzy z nich co? Pewnie nadal twierdzą, że to
Twierdzą, że to ściema, nadal twierdzą, że umierają, na co, żeby im nie zawracać głowy. Natomiast pytania są proste, odpowiedzi są.
No Jan Pospieszalski, który przeszedł COVID-a, twierdzi, że COVID-a da się przejść, że owszem jest to trochę trudniejsze niż grypa, ale on się wyleczył antybiotykiem i amantadyną. Nie wiem, jakim cudem się wyleczył antybiotykiem z
wirusa. Można się wyleczyć mimo stosowanego leczenia. Jest to choroba wirusowa.
Mimo stosowanego to leczenia.
Cudzysłowie
No tak, no ale profesorze, bez żartów teraz.
Nie, to jest
A
nie
co
bez
z tą amantadyną? Teraz jest zupełnie poważnie. Twój doktor od amantadyny, czyli pan Włodzimierz Bodnar, zakłada partię polityczną. Może się pan zapisze. Wspólnie dla zdrowia będzie się nazywała.
No znakomicie, ale myślę, że nie po drodze.
Poza tym, jak pan
słusznie zauważył, tak, ale ja nie jestem politykiem, po pierwsze. Nie ma zamiaru robić kariery politycznej. Po drugie, nie podzielamy poglądów pana doktora Bodnara. Czekamy na jego dane kliniczne, bo twierdzi, że leczył 1000 osób i po rozmowie miałem wątpliwą przyjemność się z nim spotkać w studiu, gdzie poprosiliśmy, żeby był łaskaw opublikować te dane. No opublikował 50 osób, dane dotyczące leczenia 50 osób, z których nic nie wynika. Co więcej, Agencja Badań Medycznych wyasygnowała całkiem pokaźne kwoty dla zespołów badawczych, które mają sprawdzić skuteczność działania amantadyny. Nie ma tych wyników. Ale po prostu nie ma danych
mówiąc. Ale się leczą amantadyną. Leczył się minister, jeden z wiceministrów sprawiedliwości. Pani była pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Pani Gersdorf leczyła się amantadyną.
Teraz już pan redaktor widzi, gdzie są antyszczepionkowcy. Nie ma żadnego uzasadnienia medycznego, żeby przyjmować amantadynę. Amantadyna według wszelkich danych na niebie i ziemi nie działa na chorych, którzy chorują na koronawirusa. Czekamy na udowodnienie tego.
I teraz zostanie pan cudownie zalany falą, nazwijmy to, krytycznych i przy tym, jakby to grzecznie powiedzieć, wyrażanych bardzo bezpośrednio i gwałtownie opinii.
To prawda.
Bo ludzie wiedzą swoje.
Tak.
No, oni mają jakieś dane, pokazują panu na przykład, pan mówi, panie profesorze, że szczepienie pomaga łatwiej przeżyć. Łatwiej przejść koronawirusa, tak. Pomaga przeżyć. Łatwiej przeżyć chyba nie.
Doktor
Martyka na przykład mówi tak, okej, w Izraelu tak rzeczywiście jest, taki jest przykład, że jest mnóstwo zachorowań nowych, mimo zaszczepienia, ale rzeczywiście niewiele śmierci. Ale też pokazuje przykład Singapuru, gdzie mnóstwo ludzi jest zachorowanych, a jednocześnie liczba śmierci, przypadków śmiertelnych, gwałtownie wzrosła. No i doktor Martyka twierdzi, że w związku z tym, tu jest tak, tu inaczej, nie można w związku z tym jednoznacznej opinii postawić, że szczepienia ratują przed śmiercią.
Można. Już cytowałem panu polskie dane. Bardzo trudno jest porównywać sytuację kraju X, kraju Y, który ma inną demografię, inną rasę ludzi, inaczej się zachowujących, inaczej przestrzegających zaleceń. No to są zupełnie inne dane. Możemy porównywać dane z Polski.
To spuentujmy te,
my nie nosimy na przykład masek, a wracając do mojego urlopu 2020, prawda, zaległego, to w Niemczech większość ludzi chodzi w maskach i chodzi w maskach medycznych, P2, nie w chirurgicznych.
Dobrze, to chodzą w maskach, ale myślę, no dobrze, ja już nie chcę do tego wracać, wie pan co, bo ja pamiętam te rozmowy na temat maseczek z lekarzami, z profesorami, którzy mówili, że to w ogóle jest bez sensu. Później mówili, to ma sens, by w końcu powiedzieć, nie, chyba na początku mieliśmy rację, to jest bez sensu. Więc wie pan, jeśli pan mi teraz znowu powie, że to ma sens, to ja sobie swój siwy łeb się podrapię i pomyślę sobie, to już czwarty raz, jak każą mi wierzyć w coś innego. No.
On ma sens, no bo to jest jeden ze sposobów zabezpieczeń.
Dlatego jak mogę każą, to noszę te maski
muszę panu powiedzieć,
w sklepach, kościoła.
Jeszcze raz panu powtarzam, ma sens, ponieważ chodzę do pacjentów.
Dobra, ja
chodzę
wierzę,
w masce, w okularach, w gąbkach, w osłonach, nie złapałem.
Dobrze, profesorze, jeżeli wierzyć lekarzom, no jeżeli wierzyć ministrom, niekoniecznie polskim, bo powiedzmy, że polskim nie wierzymy, bo to wiadomo, oni kłamią, ale we Francji mówią prawdę. No, są ludzie, którzy wierzą, że w Polsce...
Ja rozumiem.
No więc francuski minister dość, powiedziałbym, czarny obraz namalował. On twierdził, że wszyscy zachorujemy teraz na Omikrona, ale zysk z tego jest taki, że już będziemy uodpornieni na zawsze.
Na Omikrona tak, bo to jest kuzyn. Prawda? Możemy być uodpornieni na jednego kuzyna, a na drugiego.
Czy wszyscy zapadniemy na Omikrona?
Nie sądzę. Na pewno się zetkniemy z Omikronem, natomiast duża część osób nie zachoruje. Część osób zachoruje, przechoruje to łagodnie, a ci, którzy są niezaszczepieni i są starzy i chorzy, mają dużo większą szansę, 50-krotną, umrzeć niż ci, co się nie zaszczepili.
Dziękuję bardzo serdecznie. Diabolicznym uśmiechem żegnamy się z państwem. Kłaniam się nisko. Do widzenia.